Krystyna Mazurkiewicz-Palacz, kierownik delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku, a delegatura w Słupsku jest naszym gościem. Dzień dobry, pani Krystyno.
Dzień dobry.
Pałac w Kończewie. Wydaje się, że ta epopeja z przekazaniem albo wywłaszczeniem tego obiektu na rzecz samorządu dobiega końca. W ogóle proszę powiedzieć, o co chodzi w tej historii?
Chodzi o to, żeby uratować zabytek. To jest pierwsza rzecz i najważniejsza. Jest to bardzo według mnie i według tego rozeznania, który nasz urząd robił, ważny element społeczności Kończewa i okolic. To jest obiekt, z którym związani są mieszkańcy i dlatego Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął wiele decyzji, żeby najpierw zabezpieczyć ten pałac i później złożyć wniosek o wywłaszczenie go na rzecz gminy Kobylnice.
Proszę powiedzieć, bo ten obiekt jest od dobrych kilkunastu, kilkudziesięciu lat własnością prywatną, przynajmniej jeszcze na razie.
Tak, zgadza się. Na początku lat 90. XX wieku został kupiony przez właściciela prywatnego, który zgodnie z ustawą złożył program użytkowania, ale niestety ten program nigdy się nie ziścił.
To znaczy, że nic tam nie zrobiono? Ten prywatny właściciel w ogóle nic nie zrobił przez te 30 lat?
Niestety nie. Nie zagospodarowywał tego zabytku, nie dbał o niego. Stąd właśnie ta cała procedura.
Dobrze, a to wywłaszczenie rozumiem, że wynika z tego, że państwo nie mogliście się doprosić, w cudzysłowie oczywiście, żeby cokolwiek tam się wydarzyło, czy wynikało z tego, że tam były nieregulowane jakieś należności?
Przede wszystkim to, że nie mogliśmy wyegzekwować działań, które by zabezpieczały ten zabytek. W tym czasie też zostały nałożone kary i grzywny w celu przymuszenia, żeby wykonać te działania. To nic nie skutkowało. W związku z tym, tak jak wspomniałam, to zabezpieczyliśmy z budżetu konserwatora zabytków pałac, a później złożyliśmy wniosek. W trakcie tego postępowania okazało się, że oczywiście są jakieś należności niezapłacone innym urzędom również, co wszystko uregulowało starostwo powiatowe w Słupsku.
Rozumiem, że starosta wydał na razie decyzję nieprawomocną, że wywłaszcza ten budynek. To jest chyba taka pierwsza sytuacja w tym regionie, czy się mylę?
Szczerze mówiąc, od ponad 20 lat jak pracuję, to jest pierwszy taki przypadek wywłaszczenia. Mam nadzieję, że coraz bardziej skutecznego, ponieważ z końcem roku została wydana decyzja o wywłaszczeniu. Tak jak pan wspomniał, jeszcze nie jest prawomocna, bo właściciel ma prawo odwołania się od tego, ale jest coraz bliżej końca.
Ale to jest tak, że teraz w tej sprawie będzie decydował inny organ, nie wiem, wojewoda czy sąd? Jak to wygląda?
Tak, właściciel może się odwołać do wyższej instancji i ona wtedy zadecyduje, czy ta decyzja starosty jest właściwa.
No dobrze. I rozumiem, że ten pałac jako nieruchomość zostanie przekazany na rzecz gminy Kobylnica, tak?
Tak.
A co samorząd musi tam zrobić? Bo rozumiem, prywatny właściciel, jak pani podkreślała, nie dbał, nie wdrożył żadnego programu, który wcześniej deklarował, nie zabezpieczał tego obiektu, nie remontował, nie dbał i tak dalej. Tam jeszcze jakiś pożar był, z tego co ja pamiętam, tak?
I to
po tym pożarze wojewódzki konserwator zabytków podjął decyzję o tym zabezpieczeniu na koszt Skarbu Państwa, tak?
To się wydarzyło tak równocześnie. My przygotowywaliśmy się do zabezpieczenia, a jeszcze okazało się, że było podpalenie, czy nieszczęśliwie się spalił dach wieży. I wtedy też w tym swoim programie ujęliśmy zabezpieczenie właśnie tego nieistniejącej dachu, czyli zabezpieczenie wieży.
Rozumiem, że to są pieniądze nie do odzyskania. Zainwestowaliście w zabezpieczenie tego obiektu, który de facto był w tym momencie prywatny. Nadal jest zresztą.
Nadal jest. W postępowaniu starosta oczywiście uwzględnił to, że ze Skarbu Państwa zostały przekazane pieniądze i o tą kwotę pomniejszył też tak jakby odszkodowanie za wywłaszczenie.
Rozumiem, że ten właściciel, tak, otrzyma jakieś pieniądze za to, że odbieracie mu ten pałac?
Tak. To jest
jakaś duża kwota?
Nie, to nie jest duża kwota.
A uśmiecha się pani, znaczy że jakaś symboliczna zupełnie, tak?
Nie symboliczna. Można małe mieszkanie za to kupić, tak?
Okay.
Także to nie jest to, że są to jakieś grosiki, aczkolwiek ta suma, tak jak wspomniałam, jest pomniejszona o to wszystko, co ten właściciel miał zapłacić różnym instytucjom.
Czyli rozumiem, to Skarb Państwa teraz reguluje te należności, tak?
Tak.
No dobrze, a co potem gmina musi z tym zrobić? Co samorząd musi zrobić i co może zrobić? Rozumiem, bo mamy przykłady obiektów zabytkowych, które dzięki samorządom, daleko nie trzeba szukać, Lubuczewo chociażby, tak? Pięknie odzyskało blask, to były bardzo drogie prace, to nie są tanie rzeczy, tak. Cytując klasyka. Natomiast co można zrobić w takim pałacu? Jakie możliwości ma samorząd wykorzystywania takich obiektów w przyszłości?
Ja nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o...
Ale z punktu widzenia konserwatora zabytków, bo jest tam jakaś substancja zabytkowa.
Oczywiście.
I pani o to dba, żeby to, co najcenniejsze, jak rozumiem, tam ocalić. No to pytanie jest, co będzie można zrobić, co będzie można ewentualnie, nie wiem, dobudować, zmienić i tak dalej.
To, co teraz widzimy, czyli pałac i wokół niego park, to jest... tak jakby część tego historycznego założenia, które tam się znajdowało. Zostało ono podzielone, część tak zwana gospodarcza, to jest zespół spichlerzy, który istnieje, zagospodarowywany obok i utrzymany w dobrym stanie.
On ma innego właściciela, rozumiem.
To jest inny właściciel.
I tam jest wszystko okej. Okay. Tam jest zadbane i...
Tak, taki podział kiedyś powstał, podejrzewam, że to były lata 90., gdy zdecydowano się na sprzedaż tych wszystkich nieruchomości. A na terenie parku stoi pałac i na tym terenie historycznie był zbiornik wodny, były budynki też takie pomocnicze, gospodarcze, więc na pewno w przyszłości, jeżeli gmina będzie chciała zagospodarowywać ten teren, będzie możliwość budowy jakichś nowych kubatur, czyli nowych budynków obsługujących park, czy obsługujących nową funkcję, która tam będzie. Na pewno ze strony konserwatorskiej będziemy chcieli, żeby przywrócić blask park, ponieważ były tam bardzo piękne okazy drzew, które niestety w części zostały albo usunięte, albo po prostu poprzez brak opieki uszkodziły się, czy tam po prostu upadły, jak
no,
ktoś mówi.
No trzeba dbać, trzeba wycinać samosiejki, przycinać
oczywiście
drzewa, no generalnie robić tam porządek raz na jakiś czas przynajmniej.
Przyroda pozostawiona sama sobie.
Dziczeje, jak to
dziczeje,
mówił, jak to mówił Kazimierz Pawlak w słynnym filmie Sami Swoje, ziemia bez ludzi dziczeje.
Dziczeje, w związku z tym trzeba ją jakoś przywrócić do tego stanu, który był projektowany historycznie. Wokół jest bardzo ciekawe otoczenie, można to powiązać z różnymi trasami, stworzyć trasę turystyczną, ożywić turystycznie to miejsce, a sam pałac można przeznaczyć na różne funkcje. To już zależy tak naprawdę od gminy, zależy od tych możliwości pozyskania środków, bo nie kryjmy, no to trzeba pozyskać środki zewnętrzne, żeby wykonać remont tego pałacu. Ale na razie najważniejsze jest, żeby zabezpieczyć dach, ponieważ pogodę mamy taką, a nie inną i już widzimy, że te opady śniegu na pewno nadwątliły istniejącą konstrukcję. Pamiętajmy, że spalił się, część dachu spaliła się i mamy, no, mówiąc kolokwialnie, wielką dziurę poniżej. Nie wiem, czy coś można teraz w tym stanie zrobić, wejść tam i usunąć śnieg, co by było naprawdę bardzo korzystne dla tego budynku i zabezpieczenie tego jak najszybciej. Więc też mam nadzieję, że jeżeli to odwołanie trafi do wyższej instancji, to organ ten jak najszybciej zadziała, żeby uratować zabytek i nie dopuścić do dalszej degradacji.
Rozumiem, że gdyby te losy tego pałacu były takie jak pałacu w Lubuczewie, to pani by się nie obraziła.
Oczywiście, że nie. Bym dopingowała i wszędzie będę dopingować, bo to jest naprawdę taki przykład bezinteresownej dbałości wszystkich mieszkańców i też osób postronnych.
Ale tam się ludzie interesują tym pałacem?
Tak, no wczoraj też był u nas pan mieszkaniec pobliskiej miejscowości, który wskazywał właśnie, że śnieg leży, że on się obawia, że te stropy zostaną zawalone i obiecałam mu, że zwrócę się do gminy z prośbą o zadziałanie. Tylko...
Ale rozumiem, ta procedura się musi skończyć najpierw.
Właśnie. Jest no. to pod względem prawnym bardzo trudne.
Bo wszyscy mają chyba z tyłu głowy to, co wydarzyło się z pałacem w Karżniczce i chyba nikt nie chce powtórki z tej historii, która się skończyła no źle i tam już chyba żadnej nadziei nie ma, że coś się z tym wydarzy. Czy jest jakaś nadzieja?
Nadzieja zawsze jest.
Zawsze jest nadzieja. No dobrze. Wykopaliska w Słupsku na Starym Rynku wokół Milenium przysypał śnieg. Niewiele widać, ale jak już było coś widać, to było widać, że trafiono tam na jakieś duże słupy, kawałki jakichś palisad, dużą latrynę, kilkusetletnią co najmniej. To ile z tych informacji do pani już dotarło i co pani więcej może powiedzieć, oprócz tego, co nam powiedzieli już archeolodzy, którzy tam na co dzień, mówiąc kolokwialnie, grzebią?
Rzeczywiście, w końcu archeolodzy znaleźli coś, co nie jest młodym, że tak powiem.
Młodym, czyli około 200-letnim, tak?
200-letnim budynkiem, ponieważ znaleźli konstrukcje drewniane, czyli fragmenty takiego budynku z miasta, które wyglądało właśnie w średniowieczu, bo zanim powstały te wszystkie kamieniczki, to przecież mieliśmy drewnianą zabudowę szachulcową w całym mieście. Więc to zostało znalezione. Próby drewna, które tam się znajdują, zostały pobrane. Teraz będą badane i określane będzie rzeczywiście, ile mają lat. Wszyscy czekają na to z niecierpliwością. I mam nadzieję, że też w końcu znajdziemy jakieś ciekawsze, no bo każde znalezisko jest ciekawe, ale jeszcze takie niebywałe znaleziska w tym miejscu. Pogoda nas zatrzymała. No to jest taki okres, kiedy no prace ziemne teoretycznie nie powinny się odbywać, ale no mam nadzieję, że po tej odwilży, która nastanie na wiosnę, już się skończą badania.
Jak pytałem pana Marczewskiego, który jest tam głównym archeologiem, to mówił, że tak no w lutym, marcu chcieliby skończyć, ale jak patrzę na tę pogodę, to raczej nie ma na to szans. Natomiast jak długo czeka się na takie wyniki dendrochronologiczne, tych badań wieku tego drzewa?
To wszystko zależy od tego, ile prób jest pobranych i jakie
są. No bo te bale
są...
wyglądają naprawdę tak solidnie.
Tak, i jaki mamy materiał porównawczy? A mamy dobry porównawczy materiał, ponieważ mamy badania z palisady przy rzece.
No ale tam to było końcówka XIII wieku, co pani pamiętam, pani opowiadała, że tam 1280 któryś rok to był, tak?
Tak, więc wtedy będziemy mogli porównać, jaki to jest, jaka to jest data na podstawie tego, co już mamy, tego
jaki
rodzaju drewna.
To jest okres
drewna,
historii miasta, tak?
Tak, tak.
No, ale to wydaje się, że to jest takie sięgnięcie dobrze pół tysiąca lat wstecz. Chociaż tak na pierwszy rzut oka, bo trudno mi to tutaj wyrokować, bo nie jestem fachowcem, są od tego ludzie. Natomiast wygląda to rzeczywiście staro.
No wygląda. I badania pod samym kinem Milenium i też porównanie tych wyników, no właśnie daje nam taki obraz, że to jest pół tysiąca lat temu.
Co najmniej. No dobrze, ale co tam się będzie działo dalej? Bo mamy wykopaliska, rozumiem, że inwestor się z panią jakoś tam kontaktuje. Tam coś się dzieje w sprawie tej dużej inwestycji, która jest tam zapowiadana, czy to czekamy na koniec wykopalisk na razie?
To jest pierwszy etap całej inwestycji. Inwestor tak zadecydował, że najpierw wykona badania archeologiczne w takim zakresie, który jest możliwy, a później zajmie się badaniami, budową, podczas której też będzie nadzór archeologiczny, bo nikt nie wie, co w tych głębszych warstwach można znaleźć. Ale inwestycja jest na takim etapie, przynajmniej u nas w urzędzie, że są uzgadniane już szczegółowe projekty rozwiązań technicznych zakresu. Także jeżeli inwestor złoży pozwolenie na budowę i go uzyska, no to za niedługo zacznie się budowa.
Czyli rozumiem, tam coś się dzieje cały czas. To nie jest tak, że pojawiły się jakieś wizualizacje i projekty wstępne i teraz mamy wykopaliska i cała sprawa umarła, mówiąc kolokwialnie, tylko tam coś się cały czas dzieje, tak?
Tak.
To jest świeży kontakt, rozumiem, tak?
Tak, ten proces projektowania jest bardzo czasochłonny, ponieważ tam wiele branż jest, wiele problemów też, no, zaczynając tak właśnie od ziemi, no to w ziemi mamy te wody gruntowe, opracowanie całej konstrukcji, decyzje, jak ma wyglądać ten parking podziemny, po decyzje, jakie kafle mają być w łazienkach, że tak powiem.
Aż tak?
No to jest taki kompleksowy projekt. Jeżeli mamy coś budować, no to musimy znać plany swoje od A do Z.
A ten parking podziemny, dalej jest taki plan, żeby był dwupoziomowy? Czy coś tam się zmieniło?
Na razie z tego, co wiem, to nie było żadnych zmian, przynajmniej przedstawianych u nas w urzędzie.
To nie będzie łatwy projekt, bo tam to rzeczywiście trzeba głęboko zejść. Pod ziemię. Na jakieś, nie wiem, 8-10 metrów? To jest w ogóle możliwe?
Zobaczymy.
Zobaczymy. Rozumiem, że ta sprawa się rozwija, ale nawet jeżeli skończą się te wykopaliska dookoła Kina Milenium, zostaje sam budynek i rozumiem, że on będzie burzony.
Tak, tak jest przewidziane w projekcie, że zostanie wyburzony. Tam jeszcze będą też badania archeologiczne, które mają potwierdzić te wyniki z lat 60. I będzie taka kompleksowa budowa jednego wielkiego kompleksu.
A kiedy to się może zacząć? Ma pani jakąś wiedzę czy jakieś
deklaracje? Nie,
nie ma. To zależy od inwestora, tak?
Tak,
kiedy skończy badania i kiedy skończy te inne przygotowania. Dobrze, i tak się pani troszeczkę zdradziła, że coś się będzie działało z placem kościelnym koło kościoła Mariackiego. Co tam się będzie działo?
Mam nadzieję, że nie zapeszyłam i ksiądz proboszcz mnie.
To ja trzymam kciuki, niech pani zobaczy, bo
na
tam
mnie nie będzie
na
złe.
Te krzywe chodniki. Myślę, że nie tylko ja nie mogę, ludzie nie mogą patrzeć. Tam jest po prostu, no nieładne, to obok jest Nowobramska zadbana, a ten plac jest taki nie za fajny.
Tak, muszę powiedzieć, że parafia już myślała o tym długo, długo, jakiś czas temu. Ponieważ pierwsze rozmowy mieliśmy chyba ponad 5 lat temu. Na ten temat i wtedy powstała koncepcja, a teraz są możliwości i parafia zdecydowała się, że na wiosnę ten teren, który należy do parafii, czy dzierżawi go parafia, zostanie wyremontowany. Mamy dwa takie jakby cele w tym remoncie. Po pierwsze, żeby w końcu nie było krzywych chodników, czyli żebyśmy sobie krzywdy nie zrobili
przed kościołem.
Tam jest
różnica poziomów. Między Nowobramską a placem kościelnym jest takie no, kilkadziesiąt centymetrów.
I właśnie to jest drugi cel, żeby pozbyć się barier architektonicznych.
Tego uskoku. Jakoś tego wyłagodzić, tak?
Już rozmawialiśmy z archeologiem, który będzie tam prowadził też nadzór konserwatorski.
A ja się uśmiecham, jak pani mówi o archeologach, bo znowu coś znajdą. I bardzo dobrze.
Ale myślę, że dużo nie znajdą, ponieważ
tam chyba
właśnie
dookoła był tam chyba jakiś cmentarz, to chyba z drugiej strony. Bardziej od strony Nowobramskiej niż od placu.
Tak,
i poczty.
Był też od Łukasiewicza, także dookoła był
będzie
cmentarz.
Będzie ciekawie.
Ale właśnie z uwagi na to, że trzeba nadsypać i zniwelować tą różnicę terenu, raczej nie będzie wykopalisk, tylko będzie taki nadzór archeologiczny nad nadsypaniem, wyrównaniem tego placu.
Jak to nie będzie wykopalisk? Powinny być. No dobrze, ale rozumiem, jaki obszar obejmie ta zmiana?
Tak, obrazowo. Jeżeli stoimy na ulicy Nowobramskiej,
i patrzymy w kierunku poczty.
Tak. I mamy schodek na plac kościelny. No to od tego stopnia do murku po prawej stronie. Taki murek jest
tam,
ograniczający.
Tam, gdzie były przeciarnie, tak?
Tak. Ten murek
i do
będzie
ulicy, czy nie?
I częściowo do ulicy. Okay. Nie będzie obejmować tak zwanego placu z asfaltem.
Parkingu, tam gdzie parkują niektórzy, którzy
tak,
muszą podjechać
to nie jest
bardzo
parking,
blisko do kościoła.
Tak, ale jest to takie miejsce.
Dziki parking, powiedzmy. Ja to powiem, a pani tego nie musi potwierdzać. Dobrze, bo tam po prostu sobie wygospodarował taką
takie
część.
To przedpole wejścia głównego do kościoła.
A jaka tam będzie nawierzchnia?
Tam będzie kamień. Historycznie taki, który był kiedyś i będzie zieleń.
Proszę bardzo. Czyli jest tam jakaś szansa, że to się troszeczkę będzie lepiej wyglądało, trochę będzie ożywione, tak?
Mam taką nadzieję.
I kiedy te prace? Wiosną?
Wiosną.
Czyli będziemy tam mieli z dwa miesiące. Z dwa miesiące pewnie po jakichś przerw tam w przejściu, możliwości tam dojścia, ale to pewnie tam jakaś organizacja
ale
będzie.
Będzie chodnik zawsze przy od strony bloków udostępniony, że będzie można przejść.
No to długi czas na to czekaliśmy, żeby coś tam się zmieniło i bardzo dobra informacja, że coś się w końcu zmieni. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Krystyna Mazurkiewicz-Palacz, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku. Delegatura w Słupsku była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.